się Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w górę do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Oto słowo Pańskie. Przypomnę, że naszym przewodnikiem w tegorocznych rozważaniach adwentowych, rekolekcyjnych jest sługa Boży Renaty Katarzyniec, franciszkanin z Podlwowa, którego proces kanonizacyjny już jest rozpoczęty, już jest dekret okoliczności jego cnót. Wczoraj słyszeliśmy więcej trochę o tej postaci, dzisiaj już więcej o nim mówił nie będę, ale pozostawiając mam nadzieję głód, zaproszę wszystkich do tego, by szukać o nim więcej informacji. Żeby się utrwaliło jego imię i nazwisko, to dzisiaj mam nadzieję, że to wszystkim wystarczy. Nie stracić, wręczą Państwu obrazki z modlitwą przez stawiennictwo Sługi Bożego Renatego Katarzyńca. Święty Maksymilian Maria Kolbe, ten święty jest bardzo dobrze znany, powiedział kiedyś o Renatym takie słowa: Renaty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał. Nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale te zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał. Nie wiem jak Państwo, ale ja takie miałem kiedyś jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, takie wyobrażenie na temat świętości. Chciałem być świętym. Widzę dalej. Trochę się sytuacja skomplikowała, dlatego że myśląc, iż na drodze kapłańskiej będzie łatwiej, zorientowałem się szybko, że niekoniecznie. Bo Pismo Święte mówi komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Ale to pragnienie było bardzo silne, zresztą w życiu Renatego również, choć wyobrażenia były niewłaściwe. Bo wydawało mi się, że żeby zostać świętym, to trzeba dokonać czegoś fantastycznego i wielkiego. Muszę wybudować jakąś bazylikę, muszę jej doktorat albo habilitację zrobić, może szczepionkę wynaleźć, dzięki temu zaradzić potrzebom ludzkości. I co, stać się Mesjaszem? Przecież Mesjasz już jest, już przyszedł, już się narodził. Nie w tym rzecz, nie na tym, gdzie wszystko polega, lecz na tym, aby rzeczy zwyczajne czynić niezwyczajne. Niezwyczajnie. Słuchajcie, co mówi Renaty właśnie w tej kwestii. I tu to, co początkowo małe i nieznaczne, powoli staje się wielkie i ważne. I to zarówno w dobrym, jak i złym. Nikt nie został w jednej chwili wielkim świętym. Nikt też nie staje się zazwyczaj od razu ze sprawiedliwego wielkim grzesznikiem. Tak w dobrym, jak i w złym są schody. Drabina. Nawet najmniejsze czyny mają zatem znaczenie. Czasami pomijamy jakieś takie mało istotne rzeczy, mówimy te wszystkie szczegóły, a okazuje się, że nie, jak mówimy, diabeł tkwi w szczegółach, aż od tych szczegółów, od tych małych, drobnych czynów, od tych małych decyzji i wyborów naprawdę zależy wiele. Widać to w życiorysie Renatego. Wspominałem wczoraj, jak ktoś nauczył łaciny. Oni chcieli go przyjąć do Franciszka, no to w ogóle nie bywała rzecz, dlatego że powinni byli go wziąć. Postawili warunek, że ma się nauczyć łaciny. I on się nauczył w rok. A mało tego, że łaciny to jeszcze greki, a też nie koniec jego osiągnięć na tym polu intelektualnym. Także później, już był wielkim miłośnikiem i czcił Matkę Najświętszą, zorientował się, że w seminaryjnej bibliotece jest mało publikacji na ten temat w języku polskim, ale są po włosku. Więc się nauczył jeszcze włoskiego. Jeszcze to jest dobry obraz, jak mamy wzrastać w świętości, jak się mamy doskonalić. Najpierw musi być decyzja. Chce się nauczyć języka. W życiu duchowym chce być święty. A później to są małe kroczki, to jest studiowanie gramatyki, to jest zapamiętywanie konkretnych słówek. Jedno słowo. Z tego się składa cała ta zdolność, ta umiejętność. I dokładnie tak z samo jest świętości, do tego nas Benanty przekonuje. Świętość to właśnie w takich właśnie drobnych decyzjach, o ile są one podejmowane z wiadomością. Bo można też podjąć decyzję, ale szybko się zniechęcić, nie wytrwać. Wytrwałość też jest potrzebna. Czasami, kiedy myślimy przed o modlitwie, ona przecież też jest tarczą na swojego ducha, ona nas uświęca, ona wyraża naszą łączność z Panem Bogiem. I myślimy, może rzecz ma pójść na ilość. Czy więcej się będę modlił, to będę świętszy. Nie. I na ilość to jest dewocja. Może na jakość. Ale jak jakość? No najdoskonalsze jest Eucharystia. Przecież nie każdy księdza zostanie. To w czym tkwi tutaj rzecz? A poza tym, czy moja modlitwa jest gorsza od modlitwy kapłana? Ona jest inna, bo to jest rzeczywistość wspaniała, ta Eucharystia. Dlatego trzeba mieć święcenie kapłańskie. Żeby była Eucharystia, musi być kapłan. I odwrotnie, kapłan jest dla Eucharystii. Ale czy moja osobista ta cicha modlitwa, ona jest zła? Może mówisz, że nie umiesz się modlić? Ale przecież czytamy w Piśmie Świętym, że każdą modlitwę, o ile ma dobrą intencję, Duch Święty doskonale zanosi przed Boży tron, ale nigdy nie będzie, nie wiadomo jak to doskonałe, bo to stworzenie, ja człowiek słaby staje przed Bogiem, który jest doskonały i święty, ale on wszystkich chce wysłuchać prawdę Bożej obecności. I właśnie katechizm przekonuje, że w tym się wyraża miłość Boża, że nas stworzą, dodajmy jeszcze, że odkupił, ale też, że troszczy się o nas także w najdrobniejszych szczegółach, to on jest Zbawicielem. Naszą odpowiedzią na Jego miłość, którą rozpoznajemy, której możemy doświadczyć, jeśli nie w swoim życiu, jeśli nie miałeś jeszcze tego doświadczenia, to właśnie chociażby w życiu świętym. Naszą odpowiedzią jest miłość wobec Pana Boga. Ale co znaczy Boga kochać? To znaczy służyć bliźnim. I tutaj już się poddajemy, bo przecież to samo słowo jest dzisiaj niemodne. Co mam zostać służącą? Może mam służącą męża być? Albo swoich dzieci? Poniekąd to się dzieje dzisiaj. Mamy stają się kierowcami swoich synków. Włożą do szkoły, może jest niedopuszczalne, żeby szli pieszo. Takie czasy mówią, dyskutują na temat z bratem, że to ta sama trasa, którą my pieszo chodziliśmy. No, mówi, że czasy się zmieniły. Czy co, że samochody szybsze? Jak szybsze samochody, to i hamulce mają lepsze. Czy to tamte maluchy, to miały lepsze hamulce? No gdzież? Gdyby zmieniało się nieco. Służyć. Co to znaczy służyć? Jezus pokazał przykład służby, kiedy umył swoim uczniom nogi, przekroczył wszelkie granice, a on, Bóg, Pan świata, umywa uczniom nogi i nie brzydzi się, nie wstydzi i nie ma żadnych oporów. A nam jest tak trudno to zrozumieć. I może, żeby to pojąć bardziej, żeby zobaczyć, że właśnie w tych konkretach, chociaż może czasami bardzo małych, wyraża się ta moja odpowiedź dana Panu Bogu. W takim konkrecie, jak chociażby życzliwe słowo, może jakimś konkrecie drobnej przysługi, a może w konkrecie ugryzienia się w język, gdybym mógł coś powiedzieć złośliwie, ironicznie czy sarkastycznie, ale nie powiem tego właśnie z miłości. I przede wszystkim tego gotowość bycia dla drugiego człowieka. Jeśli nie możemy tego jakby pojąć, to trzeba dzisiaj się wsłuchać i wpatrzeć w ten obraz, który proponuje nam dzisiejsza Ewangelia. Scena spotkania dwóch kobiet. Jedna stoi po usagonym i druga. Maryja, która dowiaduje się w sposób nadprzyrodzony, bo przyszła od anioła, nie dostała telegramu czy SMS-a, żeby iść do Elżbiety swojej krewnej, tylko wie to od anioła i ona wierzy temu. Chociaż jest to niewiarygodne, bo przecież Elżbieta jest w podeszłym wieku i idzie do niej w odwiedziny, a tak naprawdę po to, żeby jej służyć. Matka Boga służy swojej kuzynce. Rusza w górę, podejmuje decyzję, to jest ten pierwszy krok, to jest to wzrastanie w świętości. Wybrała się i poszła z pośpiechem. A zatem nie jest ociężała, nie odkłada niczego, nie jest leniwa. Tak samo w życiu duchowym nie możemy odkładać nawiązania na starość, bo będziesz miał demencję i nie będziesz potrafił nawet grzechów wyznać. Spotykam takich ludzi, kiedy chodzę i odwiedzam chorych. Naprawdę jest to wielka łaska i wiara. Często bardziej rodziny niż tej osoby, ale często już te schorzenia, czy to otępienie umysłu powoduje, że to nie jest taka spowiedź jak za młodu. Kiedy masz jeszcze możliwość używania rozumu i rozeznania, co dobre, co złe, proś Ducha Świętego, by ci pokazał prawdę o sobie, byś mógł tę prawdę rozpoznać i to, co jest niechlubną prawdą. Prawdą o naszym grzechu, wyznać w konfesjonale i tam otrzymać uwolnienie, bo po to jest ten sakrament. Bo Jezus także tam zasiany przez Ducha Świętego dzisiaj działać. Nie ociąga się Matka Najświętsza w tej miłości, w tej gotowości do służenia, ale idzie z pośpiechem i idzie, jest napisane w górę. Tam Benanty mówił o schodach, o drabinie. Kiedy idzie się w góry, to jest pewnego rodzaju wysiłek. Jest trudniej niż po płaskim. To jest też zmiana ciśnień. Ona przecież też jest w stanie błogosławiona, podobnie jak krewna jej Elżbieta, która mimo tego idzie, bo jest młodsza i chce starszymi wznosi się. Czy ty po spowiedzi zajęłeś się jakimś grzechem? Ty nie od razu wszystko, że będziesz nawrócony i święty, ale jedną rzecz weź. Zobacz, wśród wstępu, wśród warunków sakramentu pokuty jest też postanowienie poprawy. Nie bierz wszystkiego naraz, weź jedną słabość, najmniejszą, na warsztat. Spróbuj tego nie robić. Proś Pana Jezusa, proś Ducha Świętego, żeby ci w tą sferę wszedł, żeby ci tą sferę uzdrowił, żebyś tego się mógł wyzbyć. I chwal Pana Boga, dziękuję, jeśli się uda, jeśli nie, próbuj na nowo, tak jak znał koło języku. Drobne rzeczy, małe kroki, ale żebyś się wznosił, żebyś szedł w te góry, żebyś szedł po świętości na spotkanie z Panem. Przepiękne jest to, co dalej wybrzmiewa. Kiedy obie się spotykają, to jest autentyczna radość. Na ciszę niedługo będą spotkania przy stole wigilijnym, spotkania rodzinne. I tutaj można by zadać sobie pytanie, czy one rzeczywiście są radosne. Tu się spotyka rodzina, dwie kuzynki spotykają i są sobie tak miłe, tak życzliwe. I tyle radości jest w ich spotkaniu. Dlaczego? Skąd ta radość jest? Nie z chemii, o której wczoraj mówiliśmy, takiej płynnej czy w tabletkach, ale ona płynie od Ducha Świętego. Maryja przyjęła Ducha Świętego i ze sprawą Ducha Świętego poczęło się w niej to, czyli Jezus Chrystus, który będzie Zbawicielem Świata, ale o to się słyszymy też, że Duch Święty napełnił także Elżbietę i one w mocy tego Ducha, przecież owocami Ducha, jednym z owoców jest radość. O taką radość chodzi w te święta, o taką radość też chodzi z Ducha Świętego przy naszych wigilijnych spotkaniach. Czy te nasze rodzinne spotkania są rzeczywiście takie radosne i pełne pokoju? I dalej, z tej radości, z tego spotkania, w mocy tego Ducha, Elżbieta wypowiada słowa błogosławieństwa. I błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc żołta Twojego. Ona błogosławił Matce Najświętszej. Dobrze jej życzy. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć. To jest wypływa z miłości, dlatego że miłość to jest widzenie, pragnienie, radość i życzenie dobra. A zobaczmy, ile razy my w różnych emocjach, zamiast dobrze życzyć, źle życzymy. Zło życzymy naszym bliskim. Ja rozumiem emocje, są różne sytuacje. Ktoś mi działa po mojej myśli, ktoś mi szkodzi, ktoś mnie krzywdzi. Ale czy od razu ja mam zło życzyć? Uważaj na to, bo to jest bardzo niebezpieczne. To ciebie rozwali, bo to jest trucizna nienawiści. Najpierw uderzy w ciebie, ale jeżeli to jest ktoś bliski, ci, którzy zgłębiają temat zło życzenia, mówią, to się może stać. I to nie na zasadzie jakiejś, że zło jest wszechmocne, że szatan jest omnipotens, nie, omnipotens Deus, Bóg jest wszechmogący. Szatan nie ma takiej mocy, ale pewna zła rzeczywistość może się dokonać, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś, kogo wiążą więzy krwi, przeklina. I nie mówię tylko o wulgaryzmach, bo to też są niebezpieczne. Ostatnio jedna matka mówi, dziecko już nawet nie przeklina, mówi, gdzie się nauczyło. No bo dziadek przeklina, ale mówi, że to w jego obecności nie stara się, ale czasami jak się wkurzy, no to mówi, to nie było jak ci nie. Ale po co to? Nie możesz inaczej. Nawet jeśli chodzi o tak zwane nieparlamentarne słowa, to też jest pewne niebezpieczeństwo. To jest mowa złego ducha. Ale ja mówię tu o czymś jeszcze gorszym. Wtedy, kiedy w emocjach, może to, że w emocjach to jest jakieś usprawiedliwienie, ale po co? Przecież święty Paweł mówi, zło dobrem zwyciężaj. Przecież Jezus nawet z krzyża, wyśmiany, wyszedzony, błogosławił, można powiedzieć, ale na pewno mówił o przebaczeniu. Oddaj to Jezusowi aktem woli. To nic, że emocje są jeszcze świeże, albo może już nie świeże, tylko zapomnianie gdzieś do świadomości. Oddaj to aktem woli, Panie, ustolnienie do przebaczenia i nie przeklinajmy się na litość boską w rodzinach, ale błogosławmy. Mam tu wiele takich przykładów, tam gdzie w ogóle pracuję, to zawsze staram się wprowadzać takie błogosławieństwo indywidualne, oprócz tego błogosławieństwa kapłańskiego na koniec, zwłaszcza z wpływem czasu z udziałem dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci, żeby był też gest włożenia ręki i błogosławieństwo indywidualne, znak krzyża na czole. To bądź się nie zdrową przy świętu. Rządzie z Piotr też wyciągnie ręce w tak zwanym geście biblijnym i będzie wezwał Ducha Świętego, żeby ustąpił, przemienił chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. Gest wyciągniętej ręki to jest gest Ducha Świętego. Jest to błogosławieństwo z wyciągniętą ręką, to jest bardzo ważne. Także w świecie, w którym jest mnóstwo złego dotyku, ten dotyk, który błogosławi, jest bardzo potrzebny. Jest tam też takie rodziny, mam w białej takich znajomych, sześcioro dzieci nie wypuszczą mnie, jeśli im nie pobłogosławię. I każdemu wkładam rękę na czoło i czynię znak Krzyża Świętego. Mam też takich znajomych tutaj na okolicy, mają domek. Syn jeździ tym ścigaczem, szybkim motocyklem. Nie wyjedzie z domu, jeśli nie przyjdzie do matki, nie poprosi o błogosławieństwo. Błogosławmy sobie. Ale czasami z drugiej strony, jak oglądam te filmy, nagrania różnego rodzaju z ceremonii, ze ślubin, jest to celem osobisty w domu fotograficzka. Towarzysta jedzie, nagrywa to, cuda się dzieją, Matko Boska. Wie, że ten krucyfiks mało w oko nie wsadzi, albo ty palce wskazujące błogosławi. Ale jak nigdy nie błogosławiłaś, Matko, albo ty, ojcze, nie błogosławiłeś dziecka swego, to jak masz umieć na ślubie? Błogosławmy, a nie złorzeczmy. Błogosławmy sobie, tak jak Elżbieta błogosławi Matkę Najświętszą. To mówmy sobie dobre słowa. Za dużo jest tej mowy nienawiści. Otwieram ten internet, wczoraj też o tym wspominałem. I cały czas są informacje. To nieprawda, że więcej jest zła niż dobro, bośmy się dawno wyrżnęli. Oto jesteśmy tutaj uśmiechnięci, wyspowiadani pięknie przez to w święte zapasy. Ale można ulec takiemu złudzeniu, można wejść w tę rękę i sumerować tylko takim sufizmem się posługiwać i takim słowem się obdarzyć, a chodzi o to, żeby to przełamać. Rozmawiałem ostatnio też z taką moją byłą parafianką, która nie wiem, czym nie chodziła. No i ona strasznie się obawia tych spotkań przy stole, bo mówi, że zawsze takie krępujące pytania. I jak to też wygląda, to jeśli chodzi o sam wieczór wigilijny. Wczoraj mówiłem o alkoholu, że nie powinno go być, bo to jest stąd płynie ta radość, jeśli raz spotkałeś, ale od Ducha Świętego, ale te rozmowy, nie? Czasami ktoś z daleka przyjeżdża, na co dzień się nie widujemy. No i padają takie krępujące pytania. Ona była w takiej rzeczywiście sytuacji życiowej, że ciągle ją pytali o ślub, nie? Bo tam miała kogoś i to niekoniecznie może tak było po Bożemu. Na szczęście mogło dziękować w dzień w sierpniu bodajże ślub kościelny i wszystko już jest na dobrej drodze. Ale kolejna obawa się ją pojawia, bo teraz ją będą pytać, czy w ciąży nie jest, bo tak kochana jakoś tak przytyłaś, czy ty w ciąży nie jesteś, ona sobie układa oczywiście odpowiedzi. Nie, babciu, tak mi jest dobrze w tej Warszawie, że dzieje, bo mnie stać. Natomiast rzeczywiście może być taka trwa atmosfera. Nie wiem, czy zdarzyło wam się tak, że boimy się pewnych pytań, że nas krępują jakieś inne, że jest jakoś tak nie wiadomo jak. Bo rzeczywiście czasami, jak radzi wynalty, trzeba ugryźć się w język, pewnych pytań nie stawiać. Ale tu nie chodzi, broń Boże, o dyplomację, tylko o to właśnie, że to robić z miłością. Najpierw się pomóc, jak chcesz użyć jakiś trudny temat. Pomóc się za córkę, chcesz jej upomnieć, że w komu bilecie żyje. Najpierw się za nią pomóc, żeby ci Pan Bóg podpowiedział. Czy nie, żeby od razu to jakieś aluzje albo szpile wbije, po co to? Nam ty mówimy, ugryź się w język, ale nie bądź dyplomatą, bo dyplomacja według mnie to jest jeden z rodzajów kłamstwa. Czyli powiem ci chamskie rzeczy, ale tak, żebyś myślał, że są kulturalne. To nie tędy droga. Natomiast myślę, że problem leży jeszcze gdzie indziej, że my po prostu się często nie znamy, że my nie mamy jakiejkolwiek relacji wiejś, że wszystko jest takie sztuczne i oficjalne. I dlatego, kiedy już zaślubujemy, no bo tak wypada, bo rodzina, bo się zjechali, to wtedy nagle jest tak jakoś dziwnie, no bo się nie znamy. Ostatnio jeden ze sklepów meblowych, nazwijmy to tak, ma swój oddział, tutaj w Lublinie, jak się wjeżdża w Żeleńsku, w większości pracy. Oddział hiszpański tej dużej firmy meblowej wypuścił taki film, który jest owocem pewnej kampanii społecznej. I ten film pokazuje, że takie scenki właśnie rodzinne z okresu świąt są spotkania przy stole wigilijnym. I te rodziny grają w taką rodzinną grę, która polega na tym, zadawać sobie pytania. Jeśli zapytana osoba nie zna odpowiedzi, niestety musi podejść do stołu wigilijnego. To bardzo przykre. Kiedy zadają pytania o sytuację polityczną w kraju czy w Europie, wszyscy są zorientowani. Kiedy jest mowa o różnych nowinkach technicznych w świecie zcywilizowanym, też wszyscy są zorientowani. Kiedy mowa jest o różnych trendach w modzie, to także wszyscy udzielają właściwych odpowiedzi. Ale kiedy pytają pytania, niech się poznali twoi dziadkowie, kiedy twój ojciec matce twoje wręczył pierścionek zaręczynowy, dlaczego twój wujek nie mógł zostać piłkarzem, jakie okoliczności zdrowotne przeszkodziły mu w tej karierze, to okazuje się, że bliscy krewni nic o sobie nie wiedzą. Nigdy nie potrafią odpowiedzieć, istnieją odpowiedzi, muszą odejść od wigilijnego stołu. Nie zachęcam was do robienia takiej gry. Nie zachęcam was też do stawiania dziwnych pytań. Może bardziej właśnie zawenantem powiem, ugryźcie się w język. Ale przede wszystkim zachęcam was do tego, byśmy siebie nawzajem poznawali. Byśmy byli szczerzy, autentyczni, prawdziwi i otwarci. To jest darem znowu Ducha Świętego, dlaczego to rodzinne spotkanie Maryi i Elżbiety tak wygląda. Jest pełne dynamizmu, radości, optymizmu i dobrych słów, bo one się znają, bo one są sobie bliskie, bo nimi kieruje miłość. I tej właśnie miłości, tych darów Ducha Świętego i tej prawdziwej radości życzę wam wszystkim na czas tych świąt, aby te spotkania, nasze rodziny, na przewigilijnym stole były pełne. rozerwania więzi, bo my jesteśmy tak skonstruowani, bo tak nas Pan stworzył. Jesteśmy osobami, jesteśmy, mówiąc brzydko,